Twoje Radio London. To nie przypadek, że na rozpoczęcie programu przygotowanego z myślą o tym, iż w Radiu Western 94,9 FM nadany zostanie 28 maja, słyszą Państwo piosenkę o polskich kwiatach. Piosenkę, którą kilka lat temu podczas jednej z uroczystości w London śpiewała Paulina Magier. Przed nami wszak, po wymuszonej COVID-em przerwie, festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych organizowany przez londońską Krakowię. Zanim wyjawię, co znajdzie się w poszczególnych częściach Twojego radia, proszę posłuchać jeszcze polonijnego zespołu Ludowa Nuta z Hamilton. W tegorocznym festiwalu polonijnych zespołów folklorystycznych organizowanym w niedzielę 4 czerwca przez londoński zespół Krakowia uczestniczyć będą zespoły z Ontario. Krakowia zaprasza do ośrodka rekreacyjnego w Nilestown, gdzie o godzinie 11.30 rozpocznie się msza święta, a po niej nastąpią występy. W programie Twojego Radia będą dziś książki nowe i nie najnowsze, czyli Małgorzata Maciejewska z wiadomościami o najnowszych publikacjach w języku polskim, które można wypożyczyć z Miejskiej Biblioteki Publicznej. To część pierwsza. Druga to audycja z uśmiechem na twarzy, a w niej drobne istoty fruwające. Osy, biedronki, chrząszcze, mysi króliki. Po czym pokrótce przypomnę Zbigniewa Wodeckiego. Trzecia część programu to kolejny, końcowy już fragment utworu Nauczyciele sieroty autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego. O chłopczyku, który umiał obserwować przyrodę i dzięki temu wiele się dowiedział. Natomiast jeszcze teraz zacznij od Bacha. Jeden z wczesnych przebojów Zbigniewa Wodeckiego z 1977 roku.
Zacznij od Baga, gdy w progu się waga, Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska.
Zbigniew Zborowski, dziennikarz i pisarz, zanim zaczął realizować swoje marzenia o pisaniu, wiódł dość awanturnicze życie. Pracował jako robotnik leśny w Bieszczadach, przemierzał z plecakiem Indie, Nepal i Pakistan, był wolontariuszem w Meksyku. W roli dziennikarza zadebiutował w roku 1991. Jako reporter poruszał trudne tematy, pisał m.in. o mafii. Jego pierwsza książka z pogranicza powieści sensacyjnej i kryminału pod tytułem Nowy drapieżnik została opublikowana w roku 2013. Spotkajmy się, zanim przyjdzie zima, to najnowsza powieść Zborowskiego. Pierwsza część sagi rodzinnej z wątkiem historycznym o tym samym tytule. W tej wielowątkowej książce z ogromem postaci przeplata się romans, kryminał i sensacja. W bitwie pod Żyżynem Polacy zdobywają transport rosyjskich rubli. Żołnierz Jan Młynarski zachowuje jedną złotą monetę, by podzielić ją na połówki. Jedną dla siebie, drugą dla ukochanej Oleńki Zaporewicz, z którą rozdzieliła go wojna. Tak zaczyna się podróż kawałków złota przez czas i przestrzeń. Lwów w XIX wieku, Syberia, literacka Warszawa i artystyczny Paryż z przełomu wieków. Rozdzielone połówki monety przechodzą przez trzy pokolenia kobiet i mężczyzn z rodów Zaporewiczów i Młynarskich. Schowane po kieszeniach lub dumnie prezentowane w medalionach, wraz z kolejnymi właścicielami są świadkami rewolucji bolszewickiej w Rosji, Wielkiej Wojny, odzyskania niepodległości Polski, narodzin faszyzmu w Niemczech i hitlerowskiej okupacji podczas II wojny światowej. Czy połówki monety kiedyś się spotkają? Czy dalecy potomkowie Oleńki i Jana wreszcie odnajdą zagubioną w powstaniu miłość? I co ma wspólnego z carskim złotem współczesna już historia Moniki Wilczyńskiej, która nie pamięta niczego, co wydarzyło się w jej życiu przed rokiem 1994. Posłuchajmy fragmentu z książki Zbigniewa Zborowskiego zatytułowanej Spotkajmy się, zanim przyjdzie zima. Obiad w domu von Zaporewica przyprawił Leopolda de Villa o lekką zgagę. I bynajmniej nie chodziło o proste, choć całkiem smaczne dania, ani nawet o tych kilka kieliszków reńskiego wina. Pani von Zaporewicz, choć małomówna i ogólnie raczej nadęta, była przyjazną gospodynią. Podobnie jak Aleksander, z którym przyklepał wczoraj jakiś drobny geszefcik. Dwie córki i najmłodszy syn stanowili ideał dobrego wychowania. I tylko ten płowowłosy ryczek w beżowym mundurku i pod krawatem Hitlerjugend. Jachszanie! Westchnął Leopold, schodząc po marmurowych schodach kamienicy w dzielnicy bawarskiej, w której mieszkał Aleksander. Jak można gadać takie rzeczy? Już od momentu wniesienia wazy z zupą młody von Zaporewicz zamęczał ich goebbelsowską propagandą. Bredził coś o przestrzeni życiowej dla aryjskiego ludu i sile czerpanej z ducha prastarej germańskiej puszczy. Cóż, Leopold wiedział choćby po swojej przemądrzałej i wiecznie zbuntowanej córce Mariannie, że nastolatki mają skłonność do opowiadania ze śmiertelną powagą najwierutniejszych bzdur. Zaskoczyło więc go coś innego. Państwo von Zaporewicz w ogóle nie próbowali ukrócić tej gadaniny. Siedzieli w pokornym milczeniu, wyraźnie zażenowani, nie próbując nawet przywołać swej latorośli do porządku. A ten się rozkręcał, gulgotał coś o rasie panów, dziejowej sprawiedliwości i pancernej pięści, która zerwie okowy traktatu hańby z 1919 roku. A pan, jako Anglik, co o tym wszystkim myśli? Spytał de Villa już przy deserze. Czy tym razem Wielka Brytania pójdzie z nami na Francję? Słysząc to, Lotta von Zaporewicz zakrztusiła się herbatą, a Aleksander zrobił minę, jakby ugryzł się w policzek. Eryk wyraźnie nie wiedział o podwójnym obywatelstwie Leopolda. Fakt, de Ville spędzał ostatnio niewiele czasu w swoim paryskim mieszkaniu. Interesy kulały, więc coraz więcej czasu musiał spędzać w drodze, traktując Paryż i Londyn, w których pomieszkiwał, jako przystanki w niekończącej się podróży służbowej. Nie narzekał jednak. Więcej lubił to. Teraz też wracał z biznesowej rundy po niemal całych Niemczech. Swoim niedużym Morrisem przejechał 1000 mil od Kolonii przez Hamburg, Monachium oraz Lipsk i z powrotem Berlin. Przypominał się dawnym kontrahentom, zbierał zamówienia, oferował zagraniczne towary i praktycznie rzecz biorąc, wracał z niczym. Jak tak dalej pójdzie, będzie musiał pójść do pracy w biurze. Więc jak? Ocuciło go nagabywanie bezczelnego 14-latka. Anglia obudzi swojego nordyckiego ducha, czy dalej zamierza się wspierać na Francji? Pożegnał się najgrzeczniej, jak w tej sytuacji potrafił. Ale obaj z Aleksandrem nie mieli chyba wątpliwości, że widzą się po raz ostatni. Leopold niemal zbiegł po marmurowych schodach i wkroczył we wczesnopołudniowy skwar ulicy. Kiedy otworzył drzwi zaparkowanego przy chodniku Morrisa, ze środka buchnęło jak z pieca. Rozejrzał się, omijając wzrokiem natarczywe spojrzenie jakiejś brunetki, która trzymała za rączkę chłopczyka w ortopedycznym bucie. A tak, zaledwie kilka kroków dalej był Park Bawarski, plama świeżej zieleni w zabudowie miasta. De Ville wypatrzył nawet stojącą w cieniu ławeczkę. Odpocznie, uspokoi się, ochłonie przed dalszą podróżą. Spacerowym krokiem ruszył przed siebie. Jego serce wciąż biło za szybko, nie nadążając z tłoczeniem krwi do zbyt dużego ciała, z ulgą więc podszedł do wygodnego siedziska. I wtedy dostrzegł tabliczkę z napisem „Żydom nie wolno siadać na tej ławce”. Co u licha? To już do tego doszło? Zaklął na głos po angielsku. Przecież dzielnicę bawarską zamieszkiwali przede wszystkim właśnie Żydzi. To tutaj znajdował się ostatni niemiecki adres Alberta Einsteina. Draństwo, orzekł, odwracając się z zamiarem powrotu do samochodu. I omal nie zdeptał kobiety z chłopcem. Przepraszam, wybąkał po niemiecku, próbując ich ominąć. Proszę nam pomóc, odezwała się do niego po angielsku. Odruchowo sięgnął po portfel. Nie, nie, nie chodzi o pieniądze. Kobieta zatrzymała jego rękę. Więc o co? I skąd pani w ogóle wie, że jestem Anglikiem? Brunetka wskazała na jego samochód, na którym pyszniła się naklejka GB. Ano tak. Mojemu Frankowi grozi niebezpieczeństwo, podjęła temat. Słyszał pan o ustawie czystości rasowej? Jasne, że słyszał. W zeszłym roku trąbiła o tym cała londyńska prasa. Ten szaleniec Adolf wymyślił, że trzeba sterylizować ludzi cierpiących na dziedziczne choroby i izolować ich w szpitalach. Oni po niego przyjdą, wskazała na 8-letniego na oko synka. Prędzej czy później? Kaleki Żyd. W tym kraju nie ma dla takich miejsca. Ale co ja mam do tego, proszę szanownej pani? Przez chwilę mierzyli się wzrokiem. Kobieta wyglądała na nie więcej niż 40. Proszę go stąd wywieźć. Nie może pani po prostu sama wyjechać z dzieckiem? Żydom nie wolno wywozić z Rzeszy żadnego dobytku, a chore dziecko może zostać nam odebrane na granicy. A więc chce pani powierzyć mi także swój majątek? Deville nie posiadał się ze zdumienia. Tylko dolary oraz brytyjskie funty i jeszcze trochę biżuterii. Jezu kochany, mogę przecież być oszustem. Nie mam wyboru. Muszę komuś zaufać. Wygląda mi pan na komiwojażera. Pieniądze ukryje pan gdzieś w aucie. A celnikom może powiedzieć, że biżuterię kupił od Żydów dla żony. Nie uwierzą. Więc odpali im pan dole. Naprawdę muszę pana uczyć, jak robić interesy? My z mężem już w Szwajcarii hojnie pana wynagrodzimy. Powiedzmy połowa tego, co uda się panu przemycić. To chyba dobry interes. Patrzył na nią oszołomiony. Od strony pobliskiego ogrodu zoologicznego szły roześmiane rodziny. Dzieci niosły strugane w drewnie słoniki i wielkie kule waty cukrowej. Dorośli wystawiali twarze do słońca. Wielu mężczyzn pozdejmowało marynarki i krawaty, zakasało rękawy koszul. Kobiety nie miały kapeluszy. Rzecz niemal nie do pomyślenia we Francji czy Anglii. Proszę pana, kobieta obudziła go z letargu. Niech pan nam pomoże, błagam. Już miał ją ominąć bez słowa i uciec do samochodu, kiedy przypomniał mu się honorowy i odważny do szaleństwa jego przyjaciel. Jak zachowałby się na jego miejscu? Łatwo zgadnąć. Co mu jest? Wskazał na milczącego chłopca. Lekkie porażenie mózgowe spowodowane komplikacjami w czasie porodu. Ale aryjski lekarz zakwalifikował Franka jako dziedzicznie obciążonego. W tym kraju to odroczony wyrok śmierci. A jak niby mam go przemycić? Potrzebuję doby, góra dwóch, żeby spreparować lipny akt urodzenia, w którym to pan zostanie wpisany jako jego ojciec. Powoli, bez przekonania, pokiwał głową. Czy to znaczy, że pan się zgadza? Omal nie klasnęła w dłonie. Tylko nie każcie mi zbyt długo czekać na siebie w tej Szwajcarii. Marny ze mnie opiekun dla dziecka. Wymienili się telefonami. On podał jej numer do hotelu i już mieli się rozchodzić, kiedy brunetka złapała go za rękaw. Gdyby jednak postanowił pan zabrać cały nasz majątek, błagam tylko o jedno. Proszę zwrócić nam Franka. Słuchali państwo fragmentu z książki Zbigniewa Zborowskiego zatytułowanej Spotkajmy się, zanim przyjdzie zima. Książka ta czeka na państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Thank you.
takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi.
To my, to my. To tak pięknie gra, to tak pięknie gra.
Tu, twoje Radio London.
Zapraszamy do reklamy.